Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej kampanii informacyjnej białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnimy o naszych rodakach Angelice Borys i Andrzeju Poczobucie. Polacy wciąż znajdują się pod absurdalnymi zarzutami. A o czym dziś jeszcze w programie? Białoruskim katolikom odbierają Czerwony Kościół w Mińsku.
Reżim Łukaszenki po prostu spróbuje uczynić zło przeciw Kościołu katolickiemu na Białorusi.
Pierwsza książka o Swietłanie Cichanouskiej.
Historia Swietłany Cichanouskiej cały czas trwa, cały czas ma ciąg dalszy.
Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak o represjach wobec Polaków na Białorusi.
Symbolem prześladowań naszych rodaków na Białorusi jest sytuacja Andrzeja Poczobuta czy Angeliki Borys.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Minęło ponad półtora roku od momentu aresztowania liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Prezes Związku Polaków Angelika Borys obecnie znajduje się w domu. Po roku spędzonym za kratami działaczce zamieniono środek zapobiegawczy. Natomiast w więzieniu pozostaje dziennikarz Andrzej Poczobut, który w ciągu swojego aresztu kilkakrotnie odmówił białoruskim władzom w uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy. W swoich listach działacz informował, że już zakończył zapoznawać się z materiałami swojej sprawy. Z ostatnich informacji wiadomo też, że został przewieziony z aresztu w Mińsku do Grodna, a to oznacza, że wkrótce ma się rozpocząć proces w sprawie więzionego Polaka. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna informuje, że Komitet Bezpieczeństwa Państwowego zaktualizował tzw. listę osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną. Nowa wersja listy zawiera nazwiska 5 kolejnych osób, wśród których znalazł się Andrzej Poczobut. Ten dokument zawiera nazwiska osób faktycznie zaangażowanych w działalność terrorystyczną, ale reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzystuje ją jako narzędzie do tłumienia swoich przeciwników politycznych, eliminując w ten sposób zagrożenie dla własnej władzy. Obecnie figuruje na niej 179 Białorusinów, w tym liderka białoruskiej opozycji Svetlana Tichanowska. Represje stosowane wobec Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta są elementem prowadzonej przez Aleksandra Łukaszenki antypolskiej polityki, uważa pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn.
Być może niestety Polacy zostali uznani za grupę, wobec której łatwo wywołać wrogość, łatwo poświęcić te interesy i relacje z Polakami na Białorusi, z Polską, po to, żeby utrzymać władzę. Niestety spodziewam się dalszej agresji, dalszej wrogości Aleksandra Łukaszenki wobec Polski i Polaków na Białorusi.
Liderzy polskiej mniejszości na Białorusi są oskarżani o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Dodatkowo białoruskie władze oskarżają Andrzeja Poczobuta o nawoływanie do działań, których celem jest uszczerbek bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Polakom grozi do 12 lat więzienia. Białoruskie władze odbierają katolikom kościół świętych Szymona i Heleny w Mińsku, znanym też jako Czerwony Kościół. Poinformował o tym Telegram kanał Wizja Chrześcijańska, który powołuje się na swoje źródła. Według informacji kanału władze miasta rozwiązują umowę o nieodpłatne korzystanie z kościoła ze wspólnotą parafia rzymokatolicka świętego Szymona i świętej Heleny. Zarząd parafii rzekomo otrzymał już wypowiedzenie umowy. Tydzień temu świątynia została zdewastowana przez nieznanych sprawców. Rozbili szybę z witrażem w okratowanym oknie zakrystii. W budynku włączył się alarm przeciwpożarowy, bowiem w środku wybuchnął niewielki pożar. Oprócz straży pożarnej i śledczych, zaraz po pożarze do kościoła przybyli funkcjonariusze OMON-u. W ostatnich 2 latach reżim łukaszenkowski nieustannie atakuje białoruską społeczność katolicką, a Czerwony Kościół to jego następny cel, twierdzi działacz społeczny z Grodna Eugeniusz Dudkin.
Ten budynek jest symbolem wolności. Wolności nie tylko dla chrześcijan, którzy modli się, symbolem, gdzie odbywali się na przykład spotkania członków Białoruskiego Narodowego Frontu. Druga sprawa, że Kościół Czerwony jest miejscem, gdzie ratowali się od gwałtu ludzi w roku 20 w czasie protestów, to też prawda. Mnie zdaje się, że reżim Łukaszenki po prostu spróbuje uczynić zło przeciw Kościołu katolickiemu na Białorusi.
Białoruskie władze od dawna chcą odebrać katolikom tą świątynię. Wcześniej zwiększały opłaty za jej eksploatację i obciążały parafię dodatkowym podatkiem od ziemi. Wystawiły też rachunek za amortyzację budynku. Ponad 220 dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Agresor nieustannie bombarduje miasta i zabija cywilów. W ostatnich dniach doszło do ostrzału Zaporoża. Rakiety uderzyły w osiedle mieszkalne i zniszczyły kilka budynków. Wśród ofiar tego ataku są kobiety. Jednak Ukraina się nie poddaje i odzyskuje coraz więcej terytoriów. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że ukraińskie wojsko zaczęło nową fazę ofensywy w obwodzie chersońskim i przesunęły linię frontu o dodatkowe 20 km. Ukraina wspiera cały cywilizowany świat, natomiast jedynym sojusznikiem Kremla jest reżim Aleksandra Łukaszenki. Dyktator oddał kraj w rozporządzenie rosyjskiej armii, która m.in. przeprowadza ataki na broniącego się sąsiada, a także wykorzystuje teren jako zaplecze wojskowe. Aleksander Łukaszenko całkiem uzależnił się od Kremla i już mało o czym decyduje, mówi były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszko.
Należy się liczyć z tym, że stan wojenny na Białorusi może zostać ogłoszony w ślad za Rosją po aneksji okupowanych terenów Ukrainy. Białoruś jako członek tzw. państwa związkowego będzie musiała przystąpić do wojny na pełną skalę. Jedno jest pewne, dopóki Łukaszenka jest u władzy, najgorsze jest nieuniknione. Łukaszenka będzie tym, który sprowadzi wojnę на Білорусі.
Росіяни масово відмовляють приєднатися до війни в Україні. Według експертів, по оголошенню через Кремль частинної мобілізації в вересні з Росії утекло вже около 700 тисяч мужчин. Указалася перша ксьонжка о лідерці білоруських сил демократичних під титулом «Льодова мачка» Світлана Тихановська. Їй автором є денникаш газети «Речпосполіта» Руслан Шошин, який в язику польським оповідав о кандидатці на президента Білорусі в сфальшованих виборах 2020 року. Автор враз з бухатеркою ксьонжки відвідали юж Краков і Білисток, де споткалися з білоруськими ухочцями політичними, а також поляками, заінтересованими життям політичним на Білорусі. Як то ще стало, що Світлана Тихановська зарезикувала все, що було для неї найцінніше, і жутіла визвання диктатури Лукашенки. Для чого, власне, їй удалося переконати мільйони білорусінів? Відповідь на те і віля інших питань можна зналість на картах тієї ксьонжки. Її написання було дужим визванням, підкресля автор Руслан Шошин.
Історія Світлани Тихановської цілий час триває, цілий час має тяг далі. Написання ксьонжки, коли не поставлена została кропка ще в певній історії чоловіка, видарження, ну, я завжди відважно пробував, але по то właśnie jest literatura faktu i reportaż, żeby szukać odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nie mieliśmy tych odpowiedzi. Myślę, że akurat w historii Światłany Cichanowskiej i w wydarzeniach białoruskich udało mi się te odpowiedzi znaleźć.
Podczas kampanii wyborczej na Białorusi w 2020 roku został aresztowany jeden z najpopularniejszych kandydatów na prezydenta, Sergiej Cichanowski. Właśnie po uwięzieniu męża Światłana postanowiła kontynuować jego sprawę. Tuż po wyborach działaczka została schwytana przez łukaszenkowskie służby i pod groźbą aresztu i odebrania dzieci musiała wyjechać z kraju. Teraz liderka białoruskiej opozycji jest przyjmowana na Zachodzie jako przywódczyni na uchodźstwie. Слухаю у панство програму «Знаднємної березини». Єстесь ми на фалах 98,1 в Бєлмстоку і Гродні, на фалах 99,2 в Бєлої, Подлясці і Бжестю. Запрошаємо рівніж до слухання нас на стороні інтернетовій racja.com. Проект, вспіраний за środków Канцелярії Президента Ради Міністрів в рамах конкурсу «Полонії Поляці за границю 2022». Проект реалізований через Фундацію Вольності і Демократія. Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути отожсамяна з офіційним становіськом Канцелярії Президента Ради Міністрів.
Розмови і репортажі.
Все, що важливе і актуальне.
В Варшаві відбувся 9-й з'їзд Федерації медіїв польських на Сході. Під час триднього видарження відбулися школення, візити студійне і споткання інтеграційне. Була також можливість взяття удялу в панелях дискусійних. О дійсніших визваннях для польських медіїв на Сході оповіда новообраний президент Федерації Раймунд Кльоновський.
Вшрод визвань, які стоїть перед нами, то є, перед всім, якщо мовимо о такій płaszczyźnie aksjologicznej to jest obrona prawdy i też przewodzenie w wychodzeniu naszych krajów z ruskiego miru, tak żeby nigdy i nikomu nie przyszła więcej myśl jakiegokolwiek jednoczenia nas pod flagą Rosji w takiej czy innej formie. Ale mamy też wyzwania dotyczące przetrwania mediów drukowanych, których znaczenie w obliczu tych zmian technologicznych, wojny znowu rośnie. I przede wszystkim mamy ciągle nierozwiązane rachunki krzywd. To jest 30 dziennikarzy, w tym Andrzej Poczobut, którzy są więźniami sumienia, więźniami politycznymi na Białorusi, którzy są prześladowani po prostu za to, że chcą tworzyć wolne media. To są dziennikarze, którzy giną na Ukrainie w ludobójczej wojnie wywołanej przez Federację Rosyjską. I to są te rzeczy, z którymi my się będziemy mierzyć.
Maciej Dancewicz, wiceprezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja. No jest to bardzo odpowiedzialne, bardzo ryzykowne zajęcie, bycie dziennikarzem teraz polskim tam. Przykładem tego jest choćby Andrzej Poczobut, zamknięty, odizolowany i z tego co wiemy, no coraz bardziej szykanowany w tych więzieniach, w których się znajduje, coraz ostrzejszy reżim. Mimo to trwa, dając świadectwo no nie tylko tym, kim powinien być niezależny dziennikarz, ale też tym, kim powinien być Polak. I to są bardzo znacząca postać. Rola dziennikarzy jest bardzo ważna i bardzo ryzykowna. W pewnym stopniu tutaj też o tym mówimy. To jest dziewiąte spotkanie, już dziewiąte z rzędu, w warunkach trudnych, bo na wschodzie mamy wojnę.
Magda Tadeusiak, dyrektor TVP Polonia. To jest czas wojny. Jak jest wojna, to są, wiadomo, ofiary. Media muszą trzymać poziom, dlatego że od mediów polskich na wschodzie bardzo wiele zależy. Ale apeluję i przestrzegam o sprawdzanie wiarygodności informacji. To jest bardzo, bardzo ważne. Powtarzaniem niesprawdzonych informacji można zrobić dużo krzywdy, można zrobić dużo więcej krzywdy niż dobrego. Media polskie na wschodzie mają rolę w tej chwili szczególną, bardzo, bardzo trudną, bo z jednej strony muszą informować, z drugiej strony muszą te informacje szukać możliwości jak najszerszego dystrybuowania, czyli nie tylko w tych zasięgach, które do tej pory były utrzymywane, czyli w kręgach Polaków mieszkających tam, czy organizacji polskich, ale także wychodzić poza te kręgi, wychodzić jak najszerzej do środowisk, czy to na Litwie litewskich, czy na Białorusi białoruskich, czy na Ukrainie ukraińskich. I dalej, w świat. Tak, żeby ta informacja była po pierwsze rzetelna, sprawdzona, a po drugie, żeby zataczała jak najszersze kręgi. Bo tylko w ten sposób można przeciwstawić się rosyjskiej dezinformacji.
Anna Paniszewa, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Naprawdę na Białorusi już nie ma prawa. Absolutnie. Nie ma prawa i w takiej sytuacji katastrofalnej trzeba po prostu pomyśleć, precyzyjnie pomyśleć nad tym, jak zachować organizacje medialne polskie na Białorusi, właśnie w Polsce tutaj. Myślę, że tutaj warto zorganizować taką wspólną redakcję, żebyśmy wszyscy porozmawiali, żebyśmy wszyscy postanowili, co będziemy robić dalej, i skutecznie bronić naszego dobrego imienia Polaków na Białorusi. Ostatnio o tym nikt nie mówi w związku z tym, że jest wojna na Ukrainie i wszystkie siły państwa polskiego, Unii Europejskiej, innych państw demokratycznych są skierowane na wsparcie Ukrainy. Moim zdaniem trzeba też myśleć o Polakach na Białorusi. Jest nas tam więcej niż 290 tysięcy, więc na pewno to jest ważna kwestia w polityce medialnej i państwa polskiego.
Dobrze wiem, czego chcę, co głęboko we mnie tkwi. życzysz mieć łzy całą sobą, całym ja. Zawsze zostanę sobą, nigdy nie poddam się. Rządzę już nawet tobą, nigdy nie oddam cię.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Polska mniejszość na Białorusi od wielu lat znajduje się pod nieustanną presją dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku represje wobec społeczeństwa się nasiliły. Polacy mieszkający w kraju też odczuli wzrost brutalności i wrogości ze strony władz, które rozpoczęły prawdziwą nagonkę na wszystko, co jest związane z Polską. Likwidacja polskiej edukacji, niszczenie polskich cmentarzy, a także areszt liderów polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i Angeliki Borys. O tym, dlaczego Aleksander Łukaszenko w taki sposób traktuje Polaków na Białorusi, porozmawiamy dzisiaj z pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, Janem Dziedziczakiem.
Reżim Łukaszenki nie ma żadnej legitymacji ze strony społeczeństwa białoruskiego. Gdyby wybory w roku 2020 były legalne, były uczciwie przeprowadzone, Aleksander Łukaszenko nie byłby już przywódcą Białorusi. I w związku z tym reżim Łukaszenki szuka tak naprawdę tematów zastępczych. Próbuje odwrócić uwagę od tych sfałszowanych wyborów, od sytuacji gospodarczej, społecznej na Białorusi, która nie jest najlepsza. Szuka się sztucznych wrogów. Tymi sztucznymi wrogami jest Polska jako państwo, I tymi sztucznymi wrogami są również Polacy mieszkający na Białorusi. Symbolem prześladowań naszych rodaków na Białorusi jest sytuacja Andrzeja Poczobuta czy Angeliki Borys, którzy to cały czas są sądzeni pod absurdalnymi zarzutami, a Andrzej Poczobut już półtora roku przebywa w bardzo trudnych warunkach w białoruskim więzieniu.
Działalność Związku Polaków na Białorusi jest związana przede wszystkim z kultywowaniem polskich tradycji i kultury, a także dbaniem o pamięć historyczną. Czy według pana działacze są sprawiedliwie oskarżani przez białoruskie władze?
Zarzuty stawiane liderom Związku Polaków na Białorusi są tak absurdalne, że trudno ze spokojem o nich mówić. Otóż przypomnijmy, że choćby Angelika Borys została zatrzymana tuż po uroczystościach świętego Kazimierza, a więc na tych ziemiach od wieków znanym święcie Kaziuków, i została oskarżona o, uwaga, propagowanie nazizmu. Już sama ta historia pokazuje, że zarzuty kierowane wobec pani Angeliki Borys czy Andrzeja Poczobuta nie mają jakichkolwiek odniesień do rzeczywistości i są one zupełnie bezpodstawnym atakiem na społeczeństwo Polaków na Białorusi.
Kolejną odsłoną zniszczenia polskości na Białorusi jest likwidacja polskiej edukacji w kraju. Czy zdaniem pana dyktatorskie władze zmierzają ku całkowitemu pozbawieniu praw mniejszości dla obywateli?
Dyktator białoruski Aleksander Łukaszenko i jego wspólnicy próbują wykorzenić polskość wśród obywateli Białorusi. To się im nie uda. Pamiętajmy, że Polacy mieszkający dziś na Białorusi są współgospodarzami ziemi, na której mieszkają od wieków. Tak historia się ułożyła, że dziś są obywatelami Białorusi i zamiast cieszyć się, że są oni lojalnymi wobec państwa białoruskiego, patriotami pragnącymi wolności i niepodległości dla Białorusi, a jednocześnie osobami dumnymi z polskich korzeni, chcący kultywować polską kulturę czy edukację, reżim białoruski w nich uderza. Uderza zresztą we wszystkich, którzy chcą wolności i niepodległości dla Białorusi, dlatego że ten reżim nie działa na rzecz Białorusi. Ten reżim działa wyłącznie na rzecz siebie samego. To jest już w tej chwili po prostu junta, która próbuje utrzymać się u władzy kosztem obywateli Białorusi, również kosztem Polaków tam mieszkających.
W ostatnim czasie doszło do zniszczenia kilkunastu miejsc spoczynku polskich bohaterów, walczących o wolność ojczyzny przeciwko sowieckim i niemieckim agresorom. O czym świadczą te bestialskie działania reżimu w Mińsku?
Historia z cmentarzami pokazuje, czym jest junta Aleksandra Łukaszenki. Jestem przekonany, że żaden Białorusin nie niszczyłby grobów czy Polaków, czy innych narodowości. To nie mieści się w naszej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej.
Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim, takim pozostań, szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki milarzy, to człowiek tworzy metamorfozy, 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 metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kocha się razy siedem czy też pięć? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek
за хвилі в програмі «Знаднємної березини» історик Ігор Мєльніков оповє о діяльності польських служб контрвивядовчих на терені прац фортифікаційних під Барановичами. А Мартін Горбачевський запозна панство з утворим «Б'яла флага» з СПУ «Република». В своїй колійності Ева Романовська попроваді вицячка уліцами Нового свята в Гродні. Проект спіраний за сіротку в канцелярії Президента Ради Міністрів в рамах конкурсу «Полонія поляці за границю 2022». Проект реалізований через Фундацію Вольності Демократія. Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути тожсамяна з офіційним становіськом канцелярії Президента Ради Міністрів.
Оповісті історичні.
Подивимось на мапу Другої Речі Посполитої, тяжко не зауважити, що уложення її східній границі не було збит корисне для того краю. Граница с Звёздским Радзинским лежала 1412 километров, значит, с Литвом 57. Польский штаб Глубный лишь в другие половины лет 20-х распочал бадание терену под контем возможности створения сталых умоцнений на границе ЗСРР. В 1926 году утворен Генеральный инспекторат сил збройних, который распочал бадание теренов приграничных, в том на Всходе, в целью усталения обшаров, надающихся до будовы умоцнений фортификационных. Польский систем обороны на Всходе опирался на замкненчу главных друг коритажей. В этом контексте поважную роль отыгрывал коритаж Смоленский, который в окрещи мензовоенным называно Браму Смоленском, и который проводил через Смоленск до Москвы и в обратном керунку через Барановиче и Белисток до Варшавы и вглубь Другой Речи Посполитой. Фронт російсько-німецький затримався під Барановичами праві на 3 лата з 1915 по 1918, що дало можливість німцям добре пофортифікувати свої позиції. Всюди, де тільки то було можливе, кожна вільна пристань в обрембі позиції вкленчнення і западнення са покрите дротом кольчастим. Схрони, вище до них становиська обсерваційне, все то було огородзоне дротом кольчастим. Рови заж лончникове від часу до часу переграджано спеціальними дверями задротованими, опущаючимися люб скрінцюючимися в вомтик. Przejścia w przegrodach drucianych mają szerokość około 1 metra. Węzły oporu na wzgórzach w pobliżu dróg i przepraw przez rzeki bronione są rowami strzeleckimi w kilka linii i mają schrony betonowe, zabezpieczone od pocisków artylerii ciężkiej. Stropy zabezpieczające od pocisków z góry przedstawiają się w postaci płyt betonowych lub żyr betonowych robionych zwykle na miejscu lub przywożonych czasami w postaci gotowych oddzielnych elementów. Z dołu pod tą płytą znajduje się kilka rzędów belek. W roku 20, kiedy pozycje te były oglądane, części drewniane schronów były prawie doszczętnie rozgrabione, lecz płyty betonowe i sami schrony zachowali się jeszcze doskonale. Z wierzchu schrony pokryte są blachą gładką lub falistą, papą, brezentem, wewnątrz otynkowany, wybielone, czasami nawet wytapetowane. Tak niemieckie pozycje na froncie wschodnim opisywał polski inżynier pułkownik Abramowski. Aktywny rozwój polskich umocnień stałych pod Barnowiczami jest związany z działaniami inspektora armii generała dywizji Tadeusza Piskora. W 1927 roku Komisja Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej przeprowadziła badanie terenu ewentualnych działań bojowych 20 Dywizji Piechoty i 9 Samodzielnej Brygady Kawalerii. Znaczne kompleksy leśne, które mogą stanowić przeszkodę, znajdują się głównie w pobliżu szosy Słudzkiej, a także na odcinku Baranowicze-Słonim. Wzdłuż zachodniej krawędzi doliny rzeki Szczary znajduje się dawna niemiecka linia okopów. Rzeka nie stanowi tu przeszkody, ale bagniste rzeki i podmokła dolina utrudniają poruszanie się. Linia dawnych okopów niemieckich stwarza dogodne warunki do zorganizowania tymczasowej ochrony, a mianowicie w pobliżu Stolowiczy znajduje się szereg naturalnych wyżyn. Na odcinku Kołdyczewa, Rabowszczyzna, Dwór Torczyce, Sudary, oprócz kilku schronów dla piechoty w stanie częściowo zniszczonym, ale zdatnym do użytku, zachowali się do chwili obecnej dwa bunkry do ostrzału z karabinów maszynowych. З них можна проводити обстріл бочний в керунку Полудньової доліни Жекіщари і Єзьора Колдичевського, а також на полудньовий очинок дороги Уласи-Крошин. Записано в рапорті вспомняної комісії з перелому липня і серпня 27-го року. Jednak badania te zostali przeprowadzone powierzchownie. Przeprowadzone latem studia terenowe w rejonie Baranowicz posłużyły do stwierdzenia dość znacznej różnicy między faktycznym stanem byłych schronów niemieckich, a zestawioną w 1927 roku ich ewidencją, dając równocześnie możliwość do wysunięcia realnych zadań dla uregulowania tej kwestii. Znajdująca się w rejonie Baranowicz była pozycja niemiecka na odcinku Jeziora Kołdyczewskiego i Jeziora Waganowskiego, a wykazanie w założonej w 1927 roku ewidencji w liczbie 644 schrony dzieliło się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria – schrony możliwe jeszcze do wykorzystania. I druga kategoria – schrony nie nadające się ze względu na ich stan, uszkodzenie do dalszego użytku. Schrony pierwszej kategorii winny być nadal zachowane jako własność wojskowa, wyszczególnienie ich opracowane na podstawie ewidencji z 27 roku, w której są jednak dopuszczalne odchylenia, gdyż pewna część schronów mogła ulec w międzyczasie dalszym uszkodzeniom. Niektóre ze względu na dorywczy charakter ich oceny mogły być zbyt pochopnie zakwalifikowane jako nie nadające się na dalszy użytek. I wreszcie drobna ilość schronów faktycznie znajdujących się w terenie została we wspomnianej ewidencji pominięta, wobec tego nie mogły być one umieszczone również i w załączonym wykazie. W ten sposób należy przyjąć jako zasadę, że wszystkie schrony nadające się do użytku według stanu ich na 1930 rok wejdą do pierwszej kategorii. Praca w tym kierunku obejmie nowe ponumerowanie samych schronów trwałą i odpowiednio co do koloru farbą, przy czym numery te należy umieszczać również i wewnątrz schronów przy wejściu, a nie jak dotychczas tylko na zewnątrz, gdzie wpływy atmosferyczne uczynili napisy nieczytelnymi. Dokładnie naniesienie pozostawionym schronom na planach 1 do 25 tysięcy. Uzupełnienie posiadanych albumów schronów w stosunku do schronów bojowych oznaczonych kierunków strzelnic. Sporządzanie nowego tabelicznego wykazu wszystkich schronów. Druga kategoria schronów będą te schrony nie nadające się do użytku. Zatrzymywanie ich w posiadaniu wojska jest zbędne. Trzeba będzie zatem równolegle z pracą nad aktualizacją ewidencji schronów pierwszej kategorii przeprowadzić sprawdzenie ewidencji schronów podlegających przekazaniu właścicielowi gruntów. To było wszystko zaznaczone w piśmie szefa sztabu głównego generała dywizji Tadeusza Piskora do szefa Departamentu Zaopatrzenia Inżynieryjnego od 5 lutego 1930 roku. Przed rozpoczęciem modernizacji oraz budowy mocnień wykonano szczegółowe zdjęcia lotnicze terenu. Aby nie wzbudzić podejrzeń, po stronie radzieckiej polskie władze graniczne ogłosili sąsiadom, że rzekomo na prośbę władz cywilnych w celu stworzenia kanałów melioracyjnych polskie samoloty wojskowe będą wykonywać zdjęcia terenu przygranicznego i być może będą przelatywać w pobliżu granicy państwowej. Jednostkom KOP wydano rozkaz przyjścia z pomocą pilotowi na wypadek zestrzelenia polskiego samolotu przez sowiecką straż graniczną. Należy zaznaczyć, że prawa flanka umocnień w okolicach Baranowicz opierała się na bagnach poleskich, lewa na Puszczy Naliboczkiej, lasach między Lidą i Nowogródkiem oraz Puszczą Lipiczańską. Główną rolę odgrywali tu rzeki Szczara i Serwycz. Obszar między rzekami został nazwany przez polski sztab główny Bram Hrodyszcze. Na północy znajdowali się obszary obronne Serwycz i Niemen, na południu Centrum i Szosa Słucka. Dla pracy w terenie zostały tworzone specjalne organy, komisje fortyfikacyjne.
Muzyka wśród nas.
Witam, z tej strony Marcin Gorbaczewski. Dzisiaj będę omawiać utwór Biała Flaga zespołu Republika. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów tej formacji. 18 grudnia 1982 roku na liście przebojów programu III Polskiego Radia Biała Flaga pojawiła się na czwartym miejscu, a przez następne 5 tygodni zajmowała miejsce pierwsze. W 2011 i 2012 roku znalazła się na szczycie notowań polskiego topu wszechczasów. Początki działalności grupy sięgają 1979 roku, Wtedy też odbył się sopocki przegląd muzyki młodej generacji, na której toruński zespół zadebiutował po raz pierwszy pod nazwą Res Publica. Muzycy prezentowali swoją art-rockową twórczość na kilku próbach, jednakże nie spotkali się z dobrym przyjęciem ze strony publiczności. Wkrótce grupę opuścił lider Jan Kastor, a nowym liderem został grający dotychczas na flecie Grzegorz Ciechowski. W 1981 roku zespół zmienił nazwę na Republika i zaczął ewoluować w stronę brzmień nowofalowych. W tym samym roku muzycy rozpoczęli działalność koncertową w ostatecznym składzie. Grzegorz Ciechowski, śpiew, instrumenty klawiszowe, Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbyszek Krzywański, gitara oraz Paweł Kuczyński, gitara basowa. Nowatorskie i awangardowe rozwiązania muzyczne oraz teksty Grzegorza Ciechowskiego sprawiły, że w 1982 roku grupa szybko zyskała popularność. Muzycy często gościli w radiowej Trójce, nagrywając nowe utwory, które zajmowały wysokie miejsca na listach przebojów. Z tego okresu pochodzą najbardziej popularne kompozycje Republiki: Biała Flaga, Telefony czy Kombinat. Utwór Biała Flaga został nagrany w dwóch wersjach. Pierwsza studyjna, nagrana w 1982 roku, stała się wielkim hitem, opowiadając o utracie przyjaciół, którzy to wchodząc w poważne, dorosłe życie, zapomnieli o znajomościach z dawnych lat, stawiając na rodzinę, pracę i karierę. Druga wersja Białej Flagi, ponownie nagrana w odświeżonej wersji, ukazała się na czwartym studyjnym albumie zatytułowanym 1991. Zmieniony tekst utworu opowiada o problemie emigracji zarobkowej oraz jak wielu przyjaciół uciekło do innych państw, zapominając o tym, co zostawili w swojej ojczyźnie. Zarówno warstwa muzyczna, jak i liryczna podkreślają emocjonalny charakter piosenki. Ton wokalisty w refrenie wskazuje na bardzo osobiste przeżywanie emocji, takich jak frustracja i pogarda, czy w końcu bezradność i poczucie osamotnienia. Charakterystyczne fortepianowe solo idealnie oddaje wewnętrzne wzburzenie. Posłuchajmy tego ponadczasowego przeboju.
Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele?
Polskie podróże na Białorusi.
Witamy Państwa na falach Radio Racja w nowym cyklu programu Znadniemne i Berezyny – Polskie podróże na Białorusi. Nazywam się Ewa Romanowska, a w dzisiejszym odcinku zabiorę Państwo na spacer uliczkami Nowego Świata w Grodnie. W przeciwieństwie do warszawskiej czy lwowskiej dzielnicy o tej samej nazwie, Grodzieński Nowy Świat jest znacznie młodszy, choć pierwsze budynki pojawiły się tu pod koniec XVIII wieku. Prawdziwa historia Nowego Świata sięga 24 czerwca 1875 roku, kiedy te ziemie dawnego klucza Stanisławowskiego zostały przyłączone do miasta. Później obszar ten stale się powiększał kosztem posiadłości majątku drudzkich lubeckich. Zaczął nabierać oryginalnych, niepowtarzalnych cech jednego historycznego i kulturowego zespołu, łączącego różne trendy i style architektoniczne. Obok zespołu pałacowego Stanisławowa, który bezpośrednio łączy się z Nowym Światem, znajdują się ceglane budowle w stylu ceglanego eklektyzmu, wśród których można znaleźć piękne przykłady modernizmu lub neogotyku. Po I wojnie światowej Nowy Świat stał się dzielnicą tzw. klasy średniej. Ale prawdziwy rozkwit budowlany rozpoczął się tutaj po kryzysie początku lat 30. XX wieku. Wszędzie odnowione tu elewacje starych budynków, a wzdłuż uliczek posadzono drzewa. Konstruktywizm i secesja stały się wówczas głównym stylem architektonicznym Grodna. Jeśli dzisiejsze ulice 1 Maja, dawne Aleje Jakowlewskie, to klasyczny przykład myśli urbanistycznej końca XIX wieku, to na przykład ulica Ostrowska lub Mickiewicza narodziły się już w wyniku mieszania epok, nawet w różnych krajach. Dopiero na ulicy 17 września można znaleźć miejsce, w którym pierwotnie miała powstać letnia rezydencja Antoniego Tyzenhausa, którą później zastąpiła państwowa hurtownia wina, by kilkadziesiąt lat później powstały domy w stylu konstruktywizmu dla weteranów wojny polsko-sowieckiej. W jednym z tych domów mieszkał Jan Kochanowski, założyciel grodzińskiego zoo, gorliwy badacz i obrońca przyrody swojej ojczyzny. Dawna północna, dzisiejsza Wałkowicza powstała po zakupie gruntów przez władze miasta od książąt drudzkich lubeckich. Wcześniej na tym miejscu pod koniec XVIII wieku istniał zespół budynków koszar wojskowych. Główne historyczne budynki tutaj należą do okresu po pożarze 1885 roku, rozkwitu stylu eklektycznego. Grodzieński Nowy Świat czasami przypomina wyspę skarbów, i to dosłownie. Nad oknami drugiego piętra kamienicy Nachima Indurskiego przy ulicy Botanicznej 15 widnieją rzeźbione łacińskie litery Tepsiwa, które mogą być skrótem łacińskiego wyrażenia dla ciebie przychodząc z zewnątrz, droga do prawdy jest ważniejsza. Jest inny wytłumaczenie, jakby napis pojawił się później, podczas remontu domu, kiedy budowniczowie żartobliwie umieszczali każdą literę jego imienia. W rzeczywistości Tepsiwa w tłumaczeniu z fińskiego oznacza dla mądrych. Nawiasem mówiąc, inna legenda związana z tym domem głosi, że podczas remontu w starym piecu znaleziono tu skarb złotych monet, które następnie zniknęły bez śladu. Kolejna ulica, Akademicka, została nazwana w 1931 roku na cześć szkół Antoniego Tyzenhausa. Sama w sobie jest kompletnym pomnikiem historii. Akademicka numer 2 to dom Henryka Zamkowskiego, w którym wiosną 1920 roku działała Białoruska Centralna Rada Szkolna Grodzieńszczyzny. Akademicka numer 15 – dom Zofii Zarin. W latach 1924-1926 mieszkała tu polska pisarka Zofia Naukowska z mężem Janem Gorzechowskim. Oczywiście warto też spojrzeć na budynek Kirchy, który przyciąga tak niezwykłą dla Grodna neogotycką architekturą, oraz sąsiadujący z nim budynek Akademicka numer 7/1, dom proboszcza. Jednym z najsłynniejszych proboszczy był, nawiasem mówiąc, zapalony filatelista, pastor Oswald Adolf Plamsch. Na Nowym Świecie, na skraju głównych szlaków turystycznych, w drewnianym domu na rogu ulicy Pierwszomajskiej mieści się muzeum białoruskiego poety Maksyma Bohdanowicza. Rodzina Bohdanowiczów mieszkała w mieście bardzo krótko, tylko 4 lata, od 1892 do 1896 roku. Na skrzyżowaniu ulic Dzierżyńskiego a 17 września, jeszcze w 1895 roku, według projektu inżyniera wojskowego generała dywizji Stalmana, wybudowano kompleks koszar 4. Batalionu Saperów, obecnie lepiej znany jako budynek szpitala wojskowego.
Ten budynek zawsze był używany przez wojsko. Żołnierze stojący na warcie pozostawili na cegłach swoje nazwiska i daty. Dlatego teraz od strony ulicy Dzierżyńskiego na cegłach jej murów można przeczytać autografy z tamtych czasów. Na tym kończymy naszą dzisiejszą polską podróż na Białorusi. Do następnych zapraszam w kolejnych programach Znadniemna i Berezyny.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy Znadniemne na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jak statki na niebie.